Tobie opór. Duchu Boży, Ty jesteś naszym adwokatem, Ty jesteś naszym obrońcą. Ty mówisz prawdę o nas.
Duchu ogniu, Duchu żarze, Duchu wisze, Duchu wszystkim, potrzebujemy Ciebie.
Dziesiąte przykazanie, które rozważamy, jest dopełnieniem poprzedniego, dziewiątego, ale i też rozszerzeniem przykazania siódmego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Przykazanie dziewiąte dotyczy pożądliwości cielesnej, natomiast dziesiąte zabrania pożądania dóbr bliźnich. Komentarz do tego starotestamentowego prawa to też i słowa Pana Jezusa o skarbie. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. To pragnienie bycia dla Boga, pragnienie świętości, pragnienie służby, modlitwy, bycia dla innych. Jest jakby taką przeciwwagą, albo też tym, nad czym dziś chcemy się też pochylać, myśląc o przykazaniu nie czyń, prawda, nie pożądaj, w perspektywie pragnień Ducha Świętego, tej ekonomii prawa, łaski, która odwraca serce ludzi od zachłanności, zazdrości, wprowadza do pragnień najwyższego dobra. Biblijny prawodawca kładzie nacisk na nieczyste oko, jest ono chore i w konsekwencji zaraża całe ciało. Pan Jezus w kazaniu na górze mówi: światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Człowiek chciwy jest chory, tak byśmy powiedzieli. Jego wzrok ucieka, prawda, na boki, jakby miał zeza. Bo zez powoduje, że jednym okiem patrzymy na to, co posiadają inni, a co my pragniemy posiadać. A drugim patrzymy w nasze wnętrze, ale tylko po to, żeby zrobić listę tego, czego nam brakuje. Chore, nieczyste oko prowadzi do chciwości. Święty Paweł uważa, że jest ono korzeniem wszelkiego zła. Chciwość jest brakiem wewnętrznej równowagi, jest szukaniem stabilności w oparciu o dobra ziemskie, jest umiłowaniem wszystkich rzeczy, jakie są pożądane bez umiaru, mówi święty Tomasz. Istotą chciwości, czy istota chciwości, nie leży więc w samym posiadaniu, ale w stosunku do niego. Wszelkie dobra materialne są dobre lub, powiedzielibyśmy, moralnie obojętne, to dopiero nasz wybór, nasze działanie, stają się powodem grzechu, gdy są nadmiernie pożądane. Człowiek, który gromadzi coraz więcej, myśli, myli środki z celem. Zapominamy o tym celu, o tej perspektywie wieczności. To dobra ziemskie mają służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Pieniądze mają służyć osiągnięciu życiowego celu i powołania, nie stanowią natomiast celu życia, nie są najważniejsze. Posiadają wymiar służebny, mają prowadzić do miłości, do dzielenia, a nie do egoizmu, który jest bliskim krewnym, tak byśmy to ujęli, chciwości. Chciwość nigdy nie nasyci. Już w Księdze Mądrości u Koheleta on przestrzegał, że kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci. A kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. Podobnie Syracydes, nie jeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział w jego nagrodzie. Gdy powie: znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich dostatków. Nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. Chciwość oczywiście wiąże się też z niesprawiedliwością, tym brakiem miłości bliźnich powoduje coraz większe, niemożliwe do zaspokojenia pożądania. W konsekwencji prowadzi do wykorzystywania innych, niesprawiedliwego wynagradzania, kradzieży, malwersacji, a także do tego zagubienia, co istotne, sensu życia, wartości duchowych. Z drugiej strony powoduje jakąś taką autodestrukcję. Człowiek chciwy pracuje nieustannie, zawzięcie, gdy żyje w ciągłej obawie, że mu nie wystarczy. Konsekwencje, no nieraz powiemy tragiczne, i zagubiony, pogrążony w jakichś lękach. Bo jak święty Jan Paweł II mówi, pożądanie rzeczy opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania, nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na dobro społeczeństwa, albo co najistotniejsze, na samego Pana Boga. Tu pewnie dodać warto, że nie każde pożądanie rzeczy jest grzechem. Często mieści się ono w granicach jakichś norm. Nie jest więc grzechem pragnąć tego, co posiada bliźni, jeśli jednak możliwe do zdobycia uczciwą, normalną drogą. Grzechem natomiast jest, gdy naruszamy prawo bliźniego. Posługujemy się niemoralnymi metodami, żerujemy na jakiejś ludzkiej słabości, biedzie, jakiejś nieporadności. Prawda? Bo wiemy, że my potrafimy kombinować albo tak szukamy luki w prawie i co mi zrobisz. Pewna też i wersja, tak jak mówiliśmy, tego zapisu przykazania: nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz ani jego niewolnicy, wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Ten termin pożądać, ten czasownik wskazuje, że przed Bogiem liczą się przede wszystkim intencje działającego, nie tyle nawet sam zewnętrzny czyn. Nie chodzi tylko o to, aby czyjąś własność pozostawić jemu samemu, czyli nie dopuszczać się kradzieży, ale o to, by pozbyć się też pragnienia, tego pożądania cudzej własności. Przed Bogiem ważne jest, bo taką perspektywę chcemy dziś też sobie przedstawić, ważne jest wewnętrzne nastawienie człowieka, nie tylko samodziałanie. Można nie dopuścić się kradzieży, tak, a zgrzeszyć poprzez samo pożądanie cudzej własności. W czasach Jezusa religijne ugrupowanie faryzeuszy kładło niezwykły nacisk na zachowanie prawa Starego Przymierza. Prawo to jednak rozumiano zasadniczo w kategoriach zewnętrznego czynu. Niekiedy faryzeusze zatrzymywali się jedynie na wykonaniu czynności nakazanej przez prawo, zupełnie nie pytając o intencje działającego. I właśnie to też wyrzucał im Pan Jezus, gdy mówił o obłudnicy. Dobrze powiedział o was prorok Izajasz: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Więc znowu to, by być jednak sercem niedaleko, ale blisko Boga. Zresztą to słowo oddzieleni, faryzeusze bowiem oddzielali się od pozostałych części społeczeństwa poprzez takie niezwykłe akcentowanie wartości przykazań prawa. Więc to też na to zwracał Pan Jezus, ponieważ nie można było już jakby składać ofiar. Taka była sytuacja też i wtedy w państwie, gdy upadła świątynia około roku 70, gdy wojska niszczyły świątynię Jerozolimę, świątynia przestała też istnieć i ponieważ nie można było składać ofiar, zastanawiano się, w jaki inny sposób można nawiązać łączność z Bogiem. I no, ten sposób wskazywali oczywiście faryzeusze. Od tego czasu też judaizm przestał być religią ofiary, a stał się w pełnym tego słowa znaczeniu religią przymierza opartego na prawie. wierność tym przepisom miała otwierać drogę do Boga. Takie skrupulatne przestrzeganie wszystkich tych przepisów w najmniejszych nawet szczegółach, no, w praktyce łatwo prowadzić mogło do oczywiście takiego formalizmu krytykowanego przez Jezusa. Łatwo bowiem zatrzymać się jedynie na tej zewnętrznym zachowaniu prawa bez odniesienia się do Ducha, który inspirował jego powstanie. Krytykując często te formalne zachowania, przykazań prawa, Jezus odwołuje się do jego Ducha. Zwraca uwagę przede wszystkim na tę wewnętrzną intencję działającego. Właśnie strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Więc zwrócenie uwagi na wewnętrzną intencję jest tak istotne, że Jezus niejednokrotnie łamie wprost lub obchodzi, tak byśmy powiedzieli, to żydowskie prawo, gdyż kieruje się miłością do osoby. Wystarczy wspomnieć te sceny, w których żydowscy przywódcy są zgorszeni Jezusowym postępowaniem. Czy rozmowa z Samarytanką, czy jakiś kontakt z poganami, uzdrowienie w dzień szabatu, zrywanie kłosów zboża w dzień szabatu. Więcej, niektóre z Jezusowych zachowań dziś przez wielu chrześcijan mogłyby być wprost uznane za jakieś odstępstwo. Coś nie tak spojrzelibyśmy na kogoś, kto wywraca stoły bankierów, rozgania biczem sprzedających na dziedzińcu świątynnym, albo kogoś, kto gubi w wodach jeziora całą trzodę świń, albo przeklina drzewo figowe, które schnie od korzenia. No, tego typu zachowania mogły być widziane jako złe w oczach współczesnych Jezusa. Usprawiedliwia je całkowicie jednak miłość do Boga i miłość do człowieka. To leży u źródeł, u ich źródła. Okazuje się więc, że postawa Jezusa jest całkowitą odwrotnością zachowań niektórych faryzeuszy. Ci ostatni zachowywali formalnie wszystkie przykazania i wykonywali bez zarzutu uczynki prawa, lecz często w postawie tej brakowało miłości. A Jezus, motywowany miłością, nie wahał się dokonywać czynów zakazanych przez prawo. Przykazanie zawiera ten zakaz pożądania rzeczy bliźnich. Może też i warto pomyśleć, jak interpretuje Pan Jezus to pojęcie bliźniego. Bliźni to być z kimś związanym, prawda? Mieć z kimś do czynienia. To takie różne odcienie znaczenia tego rzeczownika mogą być następujące. Przyjaciel, towarzysz, kochający, sąsiad. Więc termin wskazujący bliźniego w Starym Testamencie obejmuje tylko członków zgromadzenia Jahwe, czyli członków narodu wybranego, nie wszystkich ludzi. Niektóre nakazy prawa mówiące o bliźnim obejmowały także obcokrajowców mieszkających pośród Izraelitów. No i te różnego rodzaju relacje też były trudne pomiędzy Żydami a Samarytanami. No, panowały wrogie stosunki. Motywem takim poróżnienia między nimi była sprawa świętości Jerozolimy. No, obie te grupy różniły się także, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące na przykład tej czystości rytualnej naczyń. Więc te trudności gdzieś między nimi pojawiały się. I w tym czasie też dochodziło do różnych takich trudnych spraw, aktów, które mogły być powodem narastania jakiejś wrogości. No i z powodów znaczących różnic wielu Żydów zmierzających chociażby do Jerozolimy na swoją pielgrzymkę świadomie omijało osady Samarytan. Te wrogości, prawda, między nimi można było zaznaczyć, choć nigdzie w Starym Testamencie nie zapisano nakazu nienawiści wobec nieprzyjaciół, to znajduje się ono w poleceniach chociażby jakichś gmin kumrańskich, a także w innych interpretacjach różnych tekstów. Jednak w kontekście przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus jakoś zreinterpretuje tę definicję bliźniego. Okazuje się, że termin bliźni, czy ten terminem objąć należy każdego człowieka, bez względu na jego rasę, narodowość czy wyznawaną religię. Więc to jest to, co ważne, istotne, na co chcemy też zwrócić uwagę. I ostatnie przykazanie dotyczy stosunku osoby do własności innej osoby, właśnie zwanej w kodeksie bliźnim. Prawodawca nie tylko zakazuje przywłaszczania rzeczy drugiego człowieka, kradzieży, ale także, jak mówiliśmy, tego pożądania, które zmierza do podjęcia kroków celem nieuczciwego nabycia tej rzeczy. I w czasach dawnego przymierza nakaz ten obowiązywał Izraelitów wobec bliźnich, czyli członków narodu wybranego. O tyle Jezus w swym nauczaniu rozszerza pojęcie bliźniego, obejmuje tym terminem wszystkich ludzi. I ta ekonomia właśnie prawa, ekonomia łaski odwraca serce ludzi od zachłanności, od zazdrości. Wprowadza je w pragnienie najwyższego dobra. Poucza o pragnieniach Ducha Świętego, który zaspokaja serce człowieka. Bóg obietnic zawsze upominał człowieka, by nie dał się zwieść temu, co już w raju wydawało się, że jest dobre do zjedzenia. Rozkoszą dla oczu, prawda, nadaje się do zdobycia wiedzy. Więc to prawo powierzone Izraelowi nigdy nie było wystarczające, by usprawiedliwić tych, którzy mu byli poddani. Stało się nawet narzędziem, tak jak mówiliśmy, rozważaliśmy ten temat, narzędziem pożądania, takiej niewspółmierności chęci i działania. I tu wskazuje na konflikt między prawem Bożym, który jest prawem rozumu, i innym prawem, które podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. I teraz, jak mówi święty Paweł, jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich, którzy wierzą. I tu szukamy też motywów na nasze działanie. Od tej chwili wierzący w Chrystusa ukrzyżowali swoje ciało z jego namiętnościami, pożądaniami, są prowadzeni przez Ducha i kierują się jego pragnieniami. Więc to pragnienie bycia dla Boga, pragnienie świętości, służby, modlitwy, bycia dla innych, to rozpala w sercu ogień, który daje życie, wypala wszelkie niedoskonałości, grzechy, z jakichś nawet zranienia, po to, by przyjmując dar, potrafić się nim dzielić. Ale nie jakoś z mozołem, trudem, ale po prostu nowym stylem bycia. Tutaj oczywiście też są te zmagania, ich się nie uniknie, ale z żarem w sercu idzie się do przodu, kochając innych. I Duch przychodzi, by za naszą zgodą zawładnąć naszym sercem. Możemy patrzeć na wielu świętych, którzy pokazują nam, czego pragnie Bóg, no i do czego można dojść, poddając się Duchowi. Zresztą to pytanie, zresztą apostołowie mówili: Panie, przymnóż nam wiary, prawda? Pamiętajmy też, że gdy Duch nam się daje, to daje się też bez miary, daje się siebie całego. Jest takim radykalnym, całkowitym darem, który prawdziwie odzwierciedla absolutną miłość Ojca i Syna. I co więcej, mówiąc o Jego też jakoś stąpieniu na nas, na Jego obecności, tradycja mówi często o tym zamieszkiwaniu przez Ducha Świętego. To dlatego za świętym Pawłem możemy też powiedzieć, teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Święty Augustyn pięknie to opisuje, bo mówi tak, że zostaliśmy uzdolnieni do tego, by w takiej najgłębszej części naszej istoty nosić nadprzyrodzoną obecność Boga, by z tego właśnie wynikały nasze pragnienia, a nie pożądliwości, jak mówimy dziś w perspektywie przykazania Bożego. I święty Augustyn mówi, zapytaj się wnętrza swego. Jeżeli jesteś przepełniony miłością, masz Ducha Bożego. Więc jak w takim razie pomnożyć też, czy pomnażać tą obecność Ducha Świętego w naszym życiu? Z pewnością też i o to musimy zabiegać, by nie było takiego nieuporządkowania, prawda, w naszym życiu. Prosić też Boga o przebaczenie, o to, by nas nieustannie do tego uzdalniał, też względem bliźniego żyć takimi aktami miłości, życzliwości. Właśnie otwierając się na Ducha, otwieramy się na braci. Otwierając się na braci, otwieramy się na Ducha. Ta codzienna praktyka, zresztą jak częstokroć podpowiadamy, mówimy o tym, jak Jan Paweł II też modlił się do Ducha Świętego codziennie. Więc ta codzienna praktyka, w której wołamy przyjdź Duchu Pocieszycielu, pomaga nam też trwać w tej gotowości. To, co powinno w nas wzrastać, to nasze pragnienie przyjęcia Ducha, nasza zdolność do rozpoznawania Jego kroków. Więc to spróbujmy usłyszeć, jak puka do drzwi naszej duszy. Prawdziwym właśnie naszym celem naszego życia chrześcijańskiego jest zdobycie Ducha Bożego. Tu i modlitwa, post, jałmużna, miłość, dobre uczynki w imię Chrystusa są tymi narzędziami służącymi do zdobycia Ducha Świętego. A Duch chce działać w każdym, kto ma dobrą wolę, pragnie być też miłym mieszkaniem dla Niego. Więc oto też, gdy myślimy nie czyń, prawda, nie pożądaj, dziś też ukazujemy tę perspektywę tego, do czego zostaliśmy wezwani. Zróbmy więc i w sobie miejsce dla Ducha Świętego, a z pewnością ta radość w nas będzie ogromna. Bardzo dziękuję za uwagę.